punkty widzenia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Iwona Murawska, a program zrealizuje Jerzy Sidorowicz. W Polsce rośnie liczba rodziców odmawiających szczepienia swoich dzieci. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości rozważają, czy w takich przypadkach nie należy ograniczać praw rodzicielskich. I my dziś pytamy, czy rodzice powinni być karani za nieszczepienie swoich dzieci. O tym będziemy, jak już mówiłam, rozmawiać w audycji Punkty Widzenia, a zaproszenie do programu przyjęli dr Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz w studiu Radia Kielce obecny jest także Andrzej Sykut, zastępca prezydenta Kielc. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A naszym telefonicznym gościem jest Justyna Socha ze Stowarzyszenia Stop NOP. Witamy.
Witam Państwa, dzień dobry.
Do udziału w dyskusji zachęcam także naszych słuchaczy. 41 200 2020 to telefon do naszego studia. Dziś pytamy, czy rodzice powinni być karani za niezaszczepianie swoich dzieci. 41 200 2020. I naszą audycję rozpoczniemy od głosu pani Justyny Sochy, która jest ze Stowarzyszenia Stop NOP. Pani Justyno, pani jest zwolenniczką wolnego wyboru szczepienia dzieci. Dlaczego?
Jestem zwolenniczką wolnego wyboru, bo sama doświadczyłam u swojego dziecka powikłań poszczepiennych i doświadczyłam tego terroru ze strony państwa, które nałożyło na mnie grzywny, które miały mnie przymusić do kolejnych szczepień, podczas gdy łamie to podstawowe prawo pacjenta do świadomej zgody na zabieg medyczny, łamie to prawa człowieka, co potwierdzają chociażby orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że właśnie przymus szczepień łamie artykuł 8 Konwencji o prawach człowieka, prawo do poszanowania życia prywatnego. I tutaj ważnym argumentem jest to, że obowiązek szczepień jest takim niechlubnym spadkiem po poprzednim ustroju komunistycznym. Państwa takie jak na przykład Dania podchodzą do tego w inny sposób. Tam, gdy w przestrzeni publicznej padł argument, żeby dzieciom nieszczepionym ograniczać dostęp do przedszkoli i żłobków, duńska minister zdrowia powiedziała, że nigdy nie poprze przymusu szczepień, że jest za edukacją i otwartą debatą, a nie przymus rodem tak naprawdę z państw totalitarnych. Także skoro jest ryzyko, musi być wybór. Takie jest hasło, pod którym będziemy protestować w Warszawie 3 czerwca przeciw przymusowi szczepień. I to jest protest międzynarodowy, ponieważ ta presja dotyczy oczywiście całego świata. Tutaj jest słaba kontrola nad wpływem przemysłu farmaceutycznego na system ochrony zdrowia, a jak wiadomo, przemysł chce zarabiać, bo skutki uboczne są bagatelizowane, a korzyści są po prostu entuzjastycznie przedstawiane i wyolbrzymiane kosztem niestety zdrowia ofiar powikłań poszczepiennych.
Doktor Grażyna Pazera, pani z kolei jest zwolenniczką szczepień dzieci. Dlaczego?
Tak, jestem zwolenniczką szczepień dla dzieci, ponieważ doświadczenie medyczne i wiedza medyczna jednoznacznie pokazuje, że to jest jedyny sposób, który może uchronić dzieci przed chorobami potencjalnie śmiertelnymi. Myślę, że nikt z nas i rodzice również nie uświadamiają sobie właśnie tego faktu, że szczepione są dzieci przed chorobami śmiertelnymi, dlatego że takich przypadków w tej chwili nie obserwujemy, takich przypadków nie ma, ponieważ społeczeństwo jest wyszczepione przeciwko tym chorobom i dlatego nie widzimy dzieci umierających z powodu krztuśca lub innych chorób właśnie bardzo groźnych.
No właśnie, bo także również inni specjaliści przekonują, że dziś rodzice nie widzą ciężko chorych dzieci na przykład na błonicę, czy dzieci, które umierają z powodu odry, właśnie dzięki szczepieniom, które wyeliminowały te groźne dla zdrowia, nawet życia choroby.
Proszę Państwa, ale jeżeli popatrzymy na naszą ulicę, to po tych ulicach jeszcze chodzą osoby. Ja sama w rodzinie mam osobę, to jest moja kuzynka, która przeszła chorobę Heinego Medina i jest osobą niepełnosprawną. Takie osoby chodzą. To były choroby, które w latach 60., 70. dziesiątkowały dzieci i wywoływały śmierć i kalectwo.
41 200 2020. Przypomnę, że dziś pytamy, czy rodzice powinni być karani za niezaszczepianie swoich dzieci. Widzę, że telefon nasz już zadzwonił, więc witamy i słuchamy.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani doktor. Pani doktor, proszę mi powiedzieć, jak długo są aktualne szczepienia, które są podawane dzieciom, ponieważ skoro jest około 6% populacji młodych dzieci między 0 a 2 lata życia, to dlaczego one mają utrzymać tak zwaną wyszczepialność osób dorosłych, skoro one nie były wyszczepiane dawno, dawno temu?
Proszę Państwa, ja mogę się na
My
przykład...
My tylko podziękujemy za ten telefon i czekamy na następny. Przypomnę, że 41 200 20 20 to telefon do naszego studia.
Proszę Państwa, ja mogę się odnieść chociażby do takich sytuacji jak na przykład różyczka. Różyczka to jest choroba niby banalna, ale jeżeli zachoruje na nią kobieta w ciąży, to jej dziecko narażone na tę chorobę ma bardzo wysokie czynniki ryzyka wystąpienia ciężkich wad, które ograniczą jakość jego życia. Sama jestem świadkiem szczepienia na żółtaczkę. To w trakcie, kiedy rozpoczynałam moją pracę jako lekarz, w szpitalu dziecięcym przy ulicy Langiewicza był jeden wielki oddział, na którym leżało 60-70 dzieci chorych na żółtaczkę. Tymczasem w tej chwili tego oddziału już nie ma. Dzieci praktycznie nie spotykamy już wrodzonej czy też nabytej choroby WZWB u dzieci. I to jest jakby dowód na to, że rzeczywiście ta choroba została ograniczona. Ona nie jest chorobą śmiertelną, ale ona jest chorobą, która prowadzi do nowotworów wątroby i w rezultacie do śmierci człowieka. Ale mówimy o takich chorobach jak krztusiec, prawda? Krztusiec czy błonica, prawda? To są choroby, które na razie są w uśpieniu, ale jeżeli znajdzie się kilka osób, które zachorują, na pewno ta choroba zbierze swoje żniwo.
41 200 20 20, nasz telefon ponownie zadzwonił, słuchamy.
Dzień dobry, moje nazwisko Robert Wasilewski. Mam takie pytanie do pani doktor, bo pani doktor tak jest zafascynowana tym kultem ropnych gałganków. Czy pani doktor w ogóle wie, jaka jest historia szczepień, czy tylko po prostu nakręcili jej taką płytę, że ona ma tylko powtarzać te brednie o tym, jak to szczepionki uratowały świat? A może pani doktor mi powie, jaka szczepionka wyeliminowała dżumę lub trąd? To jest takie pytanie na boku. I czy pani doktor słyszała może, jaka jest skala zachorowań na rozmaite komplikacje poszczepienne, od autyzmu poczynając po inne, bardzo groźne choroby, w społeczeństwie amerykańskim, które jest najbardziej na świecie społeczeństwem wyszczepionym, gdzie już teraz szacuje się, że jedno na 45 dzieci rodzących się, może nie tyle rodzących, tylko które ukończyły 2-3 lata i odbyły tę serię zbrodniczych praktyk tej sekty, te dzieci już są trwale okaleczone. I czy pani tego nie widzi, że ta krzywa tych dzieci okaleczonych idealnie pokrywa się z tak zwaną krzywą wyszczepialności? Czy pani ma jakieś problemy zdrowotne? Bo to jest choroba umysłowa. To, co wy proponujecie, to, co wy wciskacie ludziom, to już jest po prostu... To jest na granicy, sekciarstwa. To jest po prostu zbrodnicze sekciarstwo.
Proszę, czy pan jest lekarzem, bo pan zaczął stawiać diagnozy, drogi słuchaczu?
Wie pan, nie trzeba być na przykład mechanikiem samochodowym, mieć dyplomu mechaniki samochodowej, żeby wiedzieć, że jeżeli do silnika zamiast oleju wleje się bejce, to na dobre silnikowi nie wyjdzie. Także wie pan, tu wykształcenie...
Ja wiem, że najlepszym według pana lekarzem jest znachor. To wyraźnie z pana wypowiedzi widać.
Proszę pana...
Dajmy odpowiedź pani doktor.
Tak, w odróżnieniu od pana mam szacunek wielki do moich nauczycieli, profesorów, którzy poświęcili często całe swoje życie badając konkretne zjawiska medyczne i na tej podstawie ferując procedury medyczne. Jeszcze raz powtarzam, mam ogromny szacunek i dziękuję za to, że nauczyli mnie medycyny. Pan nie musi mnie wierzyć. Ja natomiast wierzę tym, którzy dziesiątki lat przeprowadzili różne badania. I chcę panu powiedzieć, jeżeli chodzi o autyzm, może też i postawić pytanie, czy pan zna największe badania kohortowe, które zostały przeprowadzone przez grupę osób, które uważają, że szczepienia wywołały autyzm, i przez grupę lekarzy i producentów szczepionek. Myślę, że pan nie zna tego badania, ponieważ to badanie nie jest upubliczniane. A badanie wykazało jedno, że szczepienia nie są przyczyną autyzmu.
I odbierzmy kolejny telefon. Witamy i słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałbym poprosić o pewien rozsądek w rozmowie na temat szczepień, ale mam na myśli rozsądek zarówno ze strony lekarzy, jak i ze strony przeciwników szczepień, dlatego że ja myślę, że ze strony oficjalnej medycyny społeczeństwo jest zbyt słabo informowane, jakie są możliwe powikłania po szczepionkach, a są te powikłania po każdym lekarstwie, co pani doktor na pewno przyzna rację, a po drugie jest sytuacja taka, rodzic przychodzi na przykład z dzieckiem na szczepienie. Czy ten rodzic jest informowany, jaki jest skład danej szczepionki? Nie. A w składzie na przykład jest rtęć jako konserwant, która normalnie jest szkodliwa. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Nie zapominajmy o bardzo ważnej rzeczy. Szczepionka 20 lat temu, a współczesna na tą samą chorobę, może się i różni się totalnie w składzie. Wtedy ona mogła być, załóżmy tak kolokwialnie, w porządku, a teraz być może jest prawie że szkodliwa. I ostatnia kwestia jest taka. Na daną chorobę, na przykład 3 firmy produkują szczepionki i prawdopodobnie jedna jest lepsza, druga jest średnia, trzecia jest najlepsza. Rodzicom powinno się dawać możliwość wyboru i przedstawić, a zazwyczaj dzieje się tak, że lekarz po prostu daje albo sprzedaje szczepionkę, proszę tym zaszczepić. Po prostu u nas za małą wagę przykłada się do jednak powikłań. I jeszcze jedna kwestia, lekarze prawdopodobnie bagatelizują powikłania po szczepionce i mówią rodzicom, gorączka, no to normalne, zaczerwienienia, to jest normalne i nie zgłaszają do sanepidu, do innych instytucji tych powikłań i potem się mówi, że szczepionki to jest tylko dobro. Nie, szczepionki to nie jest tylko zło i to nie jest tylko dobro. A pana wiceprezydenta Sygota błagam, niech pan zachowa rozsądek, bo pan też nie jest lekarzem. I na temat programu szczepień tego Kieleckiego moglibyśmy porozmawiać, ale to dłuższa rozmowa. Ja na pewno pan doktor Patrzałek nie jest tu autorytetem. Także apeluję po prostu o wyważenie sądów w obie strony.
Dziękujemy za ten telefon, czekamy na kolejny. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że być może wiedza w społeczeństwie na temat szczepienia dzieci jest zbyt mała, natomiast my codziennie od poniedziałku do czwartku po godzinie 11 mamy taki cykl Czas dla Zdrowia. Tam rozmawiamy na temat różnych chorób, właśnie między innymi również na temat szczepienia dzieci. Także proszę nas słuchać od cały tydzień oczywiście, ale po godzinie 11 jest taki specjalny cykl Czas dla Zdrowia. Doktor Grażyna Pazera.
Proszę Państwa, oczywiście bardzo ważny jest zdrowy rozsądek. I tu chcę pana bardzo mocno uspokoić i powiedzieć, że to nie jest tak, że my podlegamy reklamie i nic nie robimy, tylko sobie szczepimy, bo ktoś nam kazał. To nie jest tak. Badania nad szczepieniami ciągle trwają. I są bardzo, bardzo mocno i bardzo mocno ukorzenione w obserwacji dzieci, jak również bardzo dokładne. Jeżeli chodzi o szczepienia, to system szczepień jest również bardzo skomplikowany. Proszę zobaczyć, jest pierwszy punkt, to jest szczepienie w poradni w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli w przychodni, tak zwanej D. Jeżeli tam lekarz ma jakiekolwiek wątpliwości, to albo sam konsultuje przypadek danego dziecka z konsultacyjną poradnią szczepień. Znajdują się one w wielu miastach, albo po prostu przesyła dziecko do szczepienia do poradni konsultacyjnej. Na przykład dla nas najbliższą konsultacyjną poradnią szczepień są dwie poradnie w Krakowie, gdzie pracują już wybitni specjaliści z dziedziny szczepień. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, że reakcja po szczepieniu dziecka nie będzie właściwa, to szczepienie przeprowadza się w warunkach szpitalnych i dziecko wraz z mamą kierowane jest do szpitala. Jeżeli dziecko jest chore, wówczas odracza się szczepienie dziecka do czasu, kiedy jest zdrowe. Jeżeli zaś chodzi o reakcje poszczepienne, to one są łagodne i są te poważne. I te poważne zawsze są zgłaszane do państwowego czy powiatowego inspektora sanitarnego.
Dziś w Kielcach przybywał Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia. Ja zapytałam pana ministra, co on sądzi na temat szczepień i ewentualnego karania tych rodziców. Także posłuchajmy jego wypowiedzi.
Wracają choroby, które są związane z tym ruchem antyszczepionkowym. Skuteczność szczepień jest już przez tyle lat udowodniona we wszystkich krajach, że odwracanie tego biegu, tej wiedzy medycznej jest kompletnie nieuzasadnione. Niestety zaczynają się pojawiać przez ostatnie lata nieznane choroby, których nie było, po prostu dzieci były wszystkie szczepione. Natomiast drugim elementem, na który się mniej zwraca uwagę, jest to, że jednak nabywanie odporności poprzez szczepienia ma wpływ na później późniejszym okresie życia na występowanie, w zasadzie zmniejszoną szansę na występowanie chorób autoimmunologicznych, czyli takich, gdzie organizm jakby walczy sam ze sobą. Natomiast odbycie pełnego cyklu szczepień i taki sposób odpornienia się w znaczącym stopniu ogranicza szansę właśnie na rozwój chorób autoimmunologicznych. Jest coraz więcej badań na ten temat i tego nie można pomijać. Natomiast czy karać? No ciężko mi powiedzieć, czy karać. No bo jak? Finansowo. Na przykład dobrym pomysłem według mnie byłoby takie podejście, że jeżeli rodzic chce oddać dziecko do żłobka czy do przedszkola, a nie jest ono zaszczepione, to wtedy powinien ponieść większe koszty. To jest przez niektóre samorządy taki sposób podejścia jest wykonywany i no, chociażby tego typu wpływ powinien być. Natomiast czy mocniejsze kary? Oczywiście prawodawstwo przewiduje możliwość kary finansowej, którą mógłby Państwowy Inspektor Sanitarny nałożyć. No ciężko mi się wypowiadać tutaj, czy kary finansowe przyniosą efekty po prostu. Natomiast takie w pewnym sensie utrudnienie w dostępie do żłobka czy przedszkola, bo takie dziecko no, stanowi jednak większe ryzyko dla siebie poprzez możliwość zakażenia się od innych dzieci, jeżeli nie jest szczepione. W związku z czym tutaj takie podejście wydaje mi się, że byłoby dobre.
To była wypowiedź Marka Tombarkiewicza, wiceministra zdrowia, a ja teraz zapytam pana prezydenta. Panie prezydencie, w Kielcach też był kiedyś pomysł, by rodzice, którzy nie szczepią swoich dzieci, drożej płacili za żłobek czy przedszkole.
Tak, ale to nie był nasz pomysł. Ja odpowiadając przedmówcom powiem tak, że jeżeli chodzi o Kielce, to wszystkie szczepienia, mówię o szczepieniach naszych samorządowych, są dobrowolne. Płaci pełen koszt miasto i dzieci się szczepią na zasadzie dobrowolności. Ja mogę powiedzieć na podstawie danych statystycznych, że na przykład przy zakażeniach pneumokokowych mamy praktycznie rzecz biorąc 100% wyszczepialność. Czyli 100% dzieci mamy, bo na ogół mamy, przyprowadzają. Więc po pierwsze jest dobrowolność. Po drugie, programy, które my realizujemy, to nie są programy, które sobie wymyślili urzędnicy. Abyśmy mogli szczepić na przykład przeciwko grypie czy przeciwko HPV, to musimy mieć pozytywną opinię rządowej agencji składającej się z wybitnych profesorów i dopiero wówczas możemy ten program realizować. I uspokajam naszego radiosłuchacza, to nie jest tak, że pan Andrzej Sygut, który jest urzędnikiem, decyduje, czym szczepić i jak szczepić. Jeżeli chodzi o wybór szczepionki, każdorazowo, tam gdzie jest kilka propozycji, prosimy konsultantów, czyli wybitnych lekarzy, o opinię, która z proponowanych szczepionek jest najlepsza. I o tym decyduje medyk, a nie urzędnik. A jeżeli chodzi o karanie, ja myślę, że karać nie trzeba, natomiast trzeba edukować to, co pani doktor mówiła. I chyba pani słuchaczka.
Tak jest, bo już mamy telefon, pani słuchaczka, więc witamy, słuchamy.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Proszę państwa, ja mam 82 lata. Urodziłam się we Francji, gdzie mieszkałam do 14 roku życia. Była nas trójka. Obowiązkowo były szczepienia. Byliśmy na wszystko szczepieni. Tam były już wtedy wielkie kary za nieszczepienie. Nawet potrafił żandarm przyjechać i musiała matka z dzieckiem iść. Ja proszę pani, mam dwie córki dorosłe, obie były na wszystko szczepione. Mam dwie wnuczki, obie na wszystko szczepione. Mam trzy prawnuczki, wszystko na wszystko szczepione. Co ci ludzie wymyślili z tymi komplikacjami po tych szczepionkach? Ja tego nie mogę zrozumieć. Ja uważam, że oni... Ja uważam, że oni krzywdę robią własnym dzieciom. No jak to dziecko zachoruje na dziecięcą chorobę w wieku 30 lat, to przecież on będzie to 10 razy ciężej przechodził jak 5- czy 10-letnie dziecko, prawda? No jak można unikać szczepień? Ja nie wiem, czy to jakaś reklama, czy to jakaś... Ja nie mogę tego zrozumieć, żeby nie zaszczepić dziecka.
Dziękujemy za tę opinię. Jeszcze przez kilka minut czekamy na kolejne. A słyszę, że adwokatem chce odpowiedzieć Justyna Socha ze Stowarzyszenia Stop NOP, więc słuchamy.
Proszę państwa, głośna historia przez media się przetacza. Sąd rodzinny, to znaczy przychodnia podała rodziców do sądu rodzinnego za to, że nie zgodzili się na zaszczepienie noworodka. A dlaczego? Ponieważ ich poprzednie dziecko 3 dni po szczepieniu straciło przytomność. Miało drgawki, bezdechy. My mamy tysiące takich zdarzeń zgłaszane, gdzie dzieci tracą zdrowie po szczepieniach, mają na przykład padaczkę poszczepienną, inne problemy neurologiczne. Szanowni Państwo, mówimy o zdrowiu publicznym tak zwanym. Rocznie jest 319 tysięcy hospitalizacji niemowląt, dzieci, które są szczepione. Wiele z tych zdarzeń to są niepożądane odczyny poszczepienne i one nie trafiają do statystyk. Tu na początku pani konsultant mówiła o śmiertelnych chorobach. To są choroby śmiertelne w Afryce, nie w Polsce. Tutaj pan minister mówił o powrocie chorób. Szanowni Państwo, teraz co czwarte dziecko jest chore przewlekle i to jest prawdziwa epidemia, a nie 130 przypadków odry i to jeszcze u osób narodowości czeczeńskiej, bo te przypadki, które były w Polsce, właśnie były wśród tych osób, a nie jest to powrót odry przez ruchy antyszczepionkowe. To są fakty niestety zakłamywane w mediach. Szanowni Państwo, czyli mamy brać wiedzę od specjalistów, dlaczego oni nie składają oświadczeń o braku konfliktu interesów. Pan doktor Patrzałek również prowadzi badania kliniczne za pieniądze koncernów farmaceutycznych. Dlaczego mamy ufać człowiekowi,
ale
który nie złożył oświadczenia?
Tutaj zaprotestuję, proszę nie mówić o kimś, kogo w studiu nie ma i kto nie ma prawa się wybronić. Doktor Grażyna Pazera.
Ta cała wiedza, szanowni państwo, to jest wiedza od producentów szczepionek, dlatego powinna być kontrola państwowa na tym, a nie ma. W Polsce nikt nie jest zmuszony do składania takich oświadczeń. W związku z tym Stowarzyszenie Stop NOP skierowało do pani premier petycję pod tytułem Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej. To jest konieczność. W Niemczech tacy specjaliści, tacy eksperci muszą składać oświadczenia i są wykluczani z obrad takich gremiów eksperckich, jeśli mają konflikt interesów. W Polsce nikt tego nie sprawdza. Dlatego rodzice nie będą wam ufać. Musicie składać
doktor Grażyna Pazera.
Proszę panią, bardzo dużo podała pani nieprawdziwych informacji, które burzą zaufanie, które podważają zaufanie do lekarza, a jest to absolutnie nieuprawnione. Każdy z nas w swoim zawodzie kieruje się etyką lekarską i proszę nie mówić, że ta etyka lekarska jest na tak niskim poziomie, bo to jest po prostu nieprawda. Pani robi tym krzywdę. Ale proszę mi pozwolić powiedzieć. Proszę mi pozwolić powiedzieć i absolutnie nie zgadzam się z panią. Kierujemy się tym, co nauka medyczna i wiedza mówi. Jeżeli chodzi o choroby zakaźne, śmiertelne choroby zakaźne, one są, nie ma ich tylko dlatego, że jesteśmy zabezpieczeni, tak jak zabezpieczona jest potężna rzeka potężnymi wałami i trzeba te wały codziennie umacniać, żeby nie doszło do powodzi i żeby ta rzeka nie zniszczyła mienia i życia człowieka, tak trzeba codziennie strzec poziomu odporności naszego społeczeństwa, naszych dzieci, żeby te choroby nie wróciły, bo one są śmiertelne. Powiem tak, że w trakcie mojej nauki medycznej profesorowie, wielcy profesorowie z dziedziny medycyny, którzy naprawdę swoją pracę prowadzili uczciwie i nie tak jak pani to mówi, za pieniądze koncernu, bo to jest po prostu nieprawda, powiedzieli jedno zdanie. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do szczepień, to dobrze byłoby, gdyby zobaczył, jak umiera dziecko w ramionach matki chore na krztusiec. I to nie znaczy, że ja jestem za szczepionkami. Proszę panią, ja opiekuję się noworodkami, jestem kierownikiem kliniki neonatologii, gdzie dzieci są szczepione, gdzie mamy obowiązek szczepić dzieci w pierwszej dobie życia, ale nie o tych dzieciach chcę mówić. Tu rzeczywiście spotykamy się z różnymi rodzicami, ale to jest druga sprawa. Natomiast w gestii mojej opieki są dzieci urodzone przedwcześnie, dla których spotkanie z chorobami zakaźnymi to jest po prostu śmierć. I żeby zabezpieczyć ich zdrowie i życie na dalszy czas, bardzo ważne są szczepienia. I proszę zobaczyć, nie ma szczepienia, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Jest taka choroba, która dla człowieka dorosłego i dziecka jest banalna, jak katar wywołany przez wirus RSV. Dziecko urodzone przedwcześnie w zetknięciu z tym wirusem nie ma żadnych szans. Żeby uchronić jego życie, podajemy swoiste przeciwciała, bo nie mamy jeszcze szczepionki. Te swoiste przeciwciała kosztują 20 tysięcy złotych, ale dzięki temu część z tych dzieci ma szansę przeżycia w zetknięciu z tym wirusem. To jest banalny katar. Mówimy o banalnym katarze, który dla tej grupy dzieci jest chorobą śmiertelną. A co powiemy o krztuśćcu? Co powiemy o innych chorobach?
Panie prezydencie, Kielce od wielu już lat szczepią dzieci. To są darmowe szczepienia przeciw pneumokokom, meningokokom, wirusowi HPV. Także dla seniorów. Teraz wprowadziliście szczepionki przeciw grypie. Również są szczepienia przeciw ospie wietrznej. Jak duże jest zainteresowanie tymi szczepionkami? Mówił pan tutaj o pneumokokach.
Tutaj mamy praktycznie rzecz biorąc od 2006 roku prawie 100% wyszczepialność. Ja, ponieważ pani tu podawała dane, ja nie uzurpuję sobie prawa do reprezentatywnych wyników na podstawie dwóch miast. Ale w 2007 roku porównano Ostrowiec i Kielce. Miasto, w którym są szczepienia, z miastem, w którym szczepień nie było. Jakie są wyniki tego porównania? Otóż w Kielcach nastąpił, a mamy jeden szpital, więc istnieje pełny monitoring tego, co się dzieje w Kielcach. Okazuje się, że jeżeli chodzi o zapalenie płuc u dzieci do roku, to spadek wynosi 60%. Jest to skutek szczepień przeciwko pneumokokom. Dalej, jeżeli chodzi o odporność i oporność na nosicielstwo, no to tutaj dane są jeszcze bardziej takie przekonujące. W Ostrowcu wynosi to 57% nosicielstwo jednego z najgroźniejszych szczepów, a w Kielcach w tej chwili 5%. Ja nie mówię już o skutkach dla dorosłych, dla seniorów. Spadła i to w sposób zdecydowany liczba zapaleń płuc u seniorów, tych, którzy kontaktują się ze swoimi dziećmi. Więc to są, może ktoś powiedzieć, to jest Ostrowiec i Kielce nietypowe. Mnie reszta nie obchodzi. Ja widzę, że w gminie Kielce, w której wydajemy 2,5 miliona złotych dzięki Radzie Miasta na szczepienia, mamy zdecydowaną poprawę w zakresie zdrowia najmłodszych obywateli Kielc i najstarszych. I z tego jesteśmy bardzo dumni i ja tu rzeczywiście jestem zbudowany wypowiedzią tej starszej pani, która powiedziała, że ma 82 lata, była przed wojną we Francji i był przymus. Były kary. Jak powiedziałem wcześniej, nie jestem zwolennikiem karania, ale chcę powiedzieć, że w dniu dzisiejszym z sanepidu do mojego wydziału, który mi podlega, wpłynęły pierwsze dwa wnioski o ustalenie adresu dwojga dzieci, które nie poddały się szczepieniom obowiązkowym. Nie wiem, co to znaczy, no ale te dane inspektoratowi musimy przekazać.
Szczepić czy nie szczepić, to pytanie pozostaje otwarte, także to pozostaje również w sumieniu państwa. Ja mogę tylko obiecać, że na pewno do tego tematu na antenie Radia Kielce będziemy jeszcze niejednokrotnie powracać, także proszę nas słuchać. A dziś dziękujemy już za uwagę. Zaproszenie do studia Radia Kielce przyjęli dr Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Sygut, zastępca prezydenta Kielc, również dziękuję.
Dziękuję.
A naszym telefonicznym gościem była Justyna Socha ze Stowarzyszenia Stop NOP. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję również Iwona Murawska oraz Jerzy Sidorowicz.